Pozwólcie, że zanim rozpocznę, pomodlę się krótko, ponieważ 9 miesięcy minęło, odkąd ostatni raz głosiłem i myślę, że modlitwa nie zaszkodzi. Także schylmy jeszcze krótko nasze głowy. Kochany Ojcze, ja Ci dziękuję za ten czas, który teraz mamy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy spotykać się na tym miejscu w pokoju i rozważać Twoje słowo, że możemy Ciebie uwielbiać i za to, że nikt nas z tego powodu nie prześladuje, Panie. I proszę Cię o to, abyś mówił dzisiaj do nas przez swoje słowo, abyś dotykał się nas, abyś nas przemieniał i abyśmy uczyli się wcielać to słowo w życie. Dziękuję Ci, Boże, jeszcze raz za wszystko. Amen. Tytułem mojego rozważania jest Jezus, nasza nadzieja. Kiedy obserwujemy otaczający nas świat, dostrzegamy pewne wartości, jakimi ten świat się kieruje i na których polega. I myślę, że można wymienić parę takich wartości czy tam stwierdzeń. Na pewno bardzo ważne w dzisiejszym świecie jest to, kim jesteś. Ważne też w dzisiejszym świecie jest to, jak wiele posiadasz. Jak dobre masz wykształcenie. Jak dobre masz relacje z otaczającymi cię ludźmi, ewentualnie jak dobre masz znajomości w miejscach, które mogą być przydatne do załatwiania różnych rzeczy. I dzisiejszy człowiek bardzo mocno opiera się o te wartości. Wszystko, co buduje, stara się budować dookoła tych wartości, ponieważ one są jakby widoczne, namacalne i łatwo je w jakiś sposób zmierzyć. Ja kiedy to obserwuję, mogę stwierdzić, to jest takie moje zdanie, że budowanie na takich wartościach, czy budowanie na takim fundamencie jest krótkotrwałe. Jest to fundament taki piaszczysty, jeśli można w ogóle tutaj użyć słowa fundament. Ponieważ kiedy przyjdzie jakieś doświadczenie, nie wiem, bankructwo, może choroba, może śmierć w rodzinie, to te wartości gdzieś znikają i człowiek czasem się załamuje i nie wie, co dalej ze sobą zrobić. Zauważam też, może trochę z własnego doświadczenia, czy też z doświadczenia znajomych, ludzi, którzy są wierzącymi ludźmi, że kiedy oddalamy się od Pana Boga, to trochę przejmujemy tych wartości. Im dalej od Boga, tym bardziej opieramy się na tych wartościach, na których opiera się świat. I tym bardziej jesteśmy narażeni też na ten strach, że możemy coś stracić i co wtedy? I zapominamy w takich chwilach o Panu Bogu. Ale jako ludzie wierzący powinniśmy patrzeć na Jezusa, tak? Jezus jest naszą nadzieją. Chciałbym, abyśmy otworzyli psalm 5, wersety od 12 do 13. To będzie taki fragment, myśl, przewodnia, i później przejdę do tekstu głównego. Psalm 5, wersety od 12 do 13. Lecz ci, co Tobie zaufali, cieszyć się będą nieprzerwanie. Ich radość swymi głosami pobrzmiewasz będzie całe wieki. Ty im zapewnisz swą ochronę. A oni w Twoim imieniu rozkochani będą się wciąż radować w Tobie. Bo Ty, Panie, zapewniasz pomyślność sprawiedliwemu. Twoja życzliwość osłania go jak tarcza. Co widzimy w tym krótkim fragmencie? Zupełnie inną postawę niż możemy zauważyć w świecie, tak? Jest to postawa, którą my się powinniśmy kierować, czyli powinniśmy zaufać Bogu, tak? Ci, którzy Tobie zaufali. Co daje nam to za zaufanie? Radość nieprzerwaną. Radość nieprzerwana to jest taka radość, której nie da się niczym przerwać, tak? Czyli jeśli przyjdą trudne doświadczenia, to ta radość nie zniknie, ponieważ my ufamy Bogu, tak? Głosy całe wieki będą rozbrzmiewać na chwałę Panu Bogu. Jest to wspaniała obietnica, tak? Że przez całe wieki możemy chwalić naszego Boga za to, że On jest z nami, tak? W tym fragmencie Bóg też obiecuje ochronę, pomyślność oraz osłonę Bożej życzliwości, tak, że Bóg będzie nam życzliwy i przez to będzie nas ochraniał. No niezwykła obietnica i myślę, że warto z niej czerpać. Pismo Święte pełne jest przykładów ludzi, którzy postanowili zaufać Panu Bogu, czasem w dość kryzysowych sytuacjach i nie zawiedli się na Bogu. Ja bym chciał dzisiaj przedstawić takie dwa przykłady dwojga ludzi, którzy zaufali Jezusowi pomimo wszystko i pomimo sytuacji, w jakiej byli, może też pomimo tego, kim byli, zaryzykowali wszystko, aby przyjść do Jezusa i się nie zawiedli. Otwórzmy Ewangelię Marka, 5 rozdział, od 21 wersetu. Ewangelia Marka, 5 rozdział, od 21 wersetu. Gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi na drugi brzeg jeziora i jeszcze pozostawał nad brzegiem, zgromadził się wokół niego wielki tłum. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jajros. Gdy zobaczył Jezusa, upadł mu do stóp i gorąco prosił: moja córeczka kona, przyjdź, włóż na nią ręce, uratuj ją, spraw, by żyła. Jezus poszedł z nim, ruszył też za nim wielki tłum i z każdej strony cisnęli się do niego ludzie. Wtedy pojawiła się pewna kobieta, od 12 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie: jeśli bym dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała Jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał: kto dotknął moich szat? Wtedy Jego uczniowie zwrócili mu uwagę: widzisz, że zewsząd cisną się do Ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął? On zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa: córko, Twoja wiara ocaliła Cię. Idź w pokoju, bądź wolna od swojej udręki. Ledwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie od przełożonego synagogi. Twoja córka umarła, donieśli. Dlaczego jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus dosłyszał te słowa i powiedział do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą poza Piotrem, Jakubem oraz Janem, bratem Jakuba. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Zastał tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Wszedł więc i powiedział do nich: dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Na te słowa zaczęli się z niego wyśmiewać. On jednak usunął wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. Po czym ujął ją za rękę i powiedział: talita kum. To znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I dziewczynka natychmiast wstała, zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. Oni natomiast niemal osłupieli w ogromnym zachwycie. Wtedy z naciskiem nakazał im, aby nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział też, aby dano jej jeść. Ewangelista Marek przedstawia nam tu historię dwojga ludzi. Przełożonego synagogi Jaira oraz kobiety, która chorowała od 12 lat na krwotok. I przedstawia nam sytuację, w której oni przychodzą do Jezusa. Kim był Jair jako przełożony synagogi? Komentarz Barclaya przedstawia przełożonego synagogi jako człowieka, który cieszył się wielkimi zaszczytami w osadzie, w mieście, w którym mieszkał. Był to człowiek, który miał być przykładem i wzorem do naśladowania. Był to człowiek, który odpowiadał za organizację nabożeństw w synagodze. Jeśli nie mógł sam w tym uczestniczyć, to był to człowiek, który mówił innym, aby oni go zastąpili i wybierał odpowiednich do tego ludzi. Jair na pewno cieszył się posłuchem całego miasta jako przełożony synagogi. Ciążyła na nim duża odpowiedzialność i wszyscy na niego patrzyli. Przywódcy religijni w tamtych czasach w Izraelu mieli taki nieciekawy stosunek, jeśli chodzi o Pana Jezusa, ponieważ, jak wiemy z kart Pisma Świętego, czekali, w jaki sposób mogliby złapać go na jakimś błędzie, oskarżyć o herezję, złapać i zabić, ponieważ Jezus Chrystus według nich no nie pasował do nich. Tak, on burzył cały ich porządek, który oni gdzieś tam sobie nabudowali i cały ten system, na którym oni się opierali. I za wszelką cenę starali się Jezusowi przeszkodzić. Bertej w swoim komentarzu pisze, że Jair mógł być jednym z takich przywódców religijnych, który nie odstawał od swojego środowiska, w którym się poruszał. Ale jednak widzimy go tutaj jako człowieka, który pada przed Jezusem i woła o pomoc. Skłoniło go do tego choroba śmiertelna jego córki. Myślę, że każdy z nas, kto posiada dzieci, może w jakiś sposób wyobrazić sobie chorobę dziecka. Ja co prawda czwarty tydzień posiadam dziecko, ale nie wyobrażam sobie, aby coś się mu dolegało, tak? I co bym zrobił, aby mu pomóc, kiedy byłoby chore. Tu widzimy Jaira, który, można powiedzieć, wyrzekł się tego, kim jest. Odwrócił się w tej sytuacji od innych przełożonych, którzy nastawali na Jezusa i nie patrzył na to, w jaki sposób będzie odebrany, tylko przyszedł do Zbawiciela, padł na kolana i powiedział: Jezu, ratuj moją córkę. Przyjdź, dotknij się, a będzie uzdrowiona. Te słowa świadczą o tym, że musiał przyjść taki moment w życiu Jaira, że uwierzył, że wystarczy nałożenie rąk Jezusa, aby jego córka nie umarła. To jest postać Jaira. Dalej widzimy postać kobiety, która była od 12 lat chora na krwotok. Co możemy o niej powiedzieć? To jest taka krótka wzmianka. Czy była kimś ważnym w Izraelu? Czy posiadała jakieś majątności? Czytamy, że wydała wszystko, co miała, aby się leczyć. Ta choroba trwała wiele lat, więc w jakiś sposób posiadała majątności, które wydała na swoje leczenie, tak? Nie czytamy, aby miała rodzinę, która by mogła jej pomóc. Widzimy tylko kobietę, która stara się przedostać do Jezusa, niezauważona, pełna lęku i strachu. Dlaczego taka była jej postawa? Komentarze biblijne mówią, że choroba, na którą ona chorowała, najprawdopodobniej była bardzo popularna w Izraelu i wiązała się z tym, że ten krwotok trwał i nie ustępował. Były różne zabobonne sposoby leczenia, ale one nie działały. Być może ta kobieta wszystkiego próbowała, wszystkiego się chwytała. Na pewno wiemy, że lekarze jej nie pomogli, tak? Im dłużej próbowała, tym było gorzej. Choroba, na którą chorowała, na pewno czyniła ją, jeśli chodzi pod kątem zakonu, nieczystą. Wszędzie nie mogła pojawiać się wśród innych ludzi, ponieważ każdy, kto miał z nią styczność, mógł stać się nieczysty. A więc choroba wykluczyła ją z życia społecznego. Choroba wykluczyła ją też z życia religijnego, ponieważ osoba, która jest nieczysta, nie może przyjść do świątyni, nie może przyjść na spotkanie i być wśród ludzi. Więc może dlatego ona starała się niezauważenie, pełna strachu, przedostać do Jezusa i uchwycić się jego szaty. To, co możemy powiedzieć o tej kobiecie, to to, że miała wiarę, ponieważ Jezus mówi: twoja wiara cię uzdrowiła. Jest to Jair i kobieta wykazują się pewną determinacją. Przychodzą pomimo wszystko do Jezusa. Jair przychodzi pomimo tego, kim był i tego, że mógł to wszystko stracić w oczach innych ludzi, a kobieta przychodzi pomimo pewnych zakazów kontaktu z innymi ludźmi i w tłumie próbuje się przedostać do Jezusa, aby chwycić choćby rąbek jego szaty, ponieważ wierzyła, że będzie uzdrowiona. Widzimy niezwykłą determinację w historii tych ludzi. W jaki sposób Jezus odpowiada? Z Jairem idzie do jego domu i kiedy przychodzi, zastaje czas żałoby. Żałoba w Izraelu to było głośne zawodzenie, wycie, dźwięk smutnych fletów, rozdarte szaty. Bardzo smutne miejsce, kiedy przychodzisz do takiego domu. Jezus tam przychodzi i idzie do tej dziewczynki i mówi: Talita kum, dziewczynko, wstań. I żałoba się kończy. Jezus odpowiada na prośbę Jaira. Myślę, że o wiele bardziej niż Jair sobie to wyobrażał, ponieważ kiedy Jair prosił Jezusa, dziewczynka jeszcze żyła. Kiedy dotarli do domu, dla Jaira już mogło nie być nadziei. A Jezus tą nadzieję przyniósł i wskrzesił martwe dziecko. Jezus z kolei chorej kobiecie na krwotok, Jezus odpowiada przywróceniem ją do społeczności. Przywróceniem ją do relacji z Bogiem w taki sposób, w jaki sobie kiedyś to wyobrażano. Ona od tej pory, kiedy została oczyszczona, mogła uczestniczyć w życiu publicznym, pomijając już ten fakt, że nie musiała się trafić dolegliwościami fizycznymi. Ewangelista Marek przeplata te dwie historie, chcąc uwypuklić w pewien sposób to, po co przyszedł Jezus Chrystus. Tutaj widzimy uzdrowienie fizyczne oraz wskrzeszenie. Jezus oczyszcza fizycznie kobietę oraz przywraca życie martwej dziewczynce. Ale to też pokazuje nam, że Jezus przyszedł z takim zadaniem też duchowym, aby oczyścić świat od grzechu, aby przywrócić relacje między człowiekiem a Bogiem, aby pokonać śmierć, jaka ciąży na człowieku poprzez grzech. Jakie wnioski możemy do naszego życia wysunąć z tego fragmentu? Jezus Chrystus przychodzi do każdego człowieka indywidualnie. Kiedy widzimy kobietę, która przeciska się przez tłum i dotyka skraju szaty Jezusa, Jezus mówi: kto mnie dotknął? I uczniowie mówią: przecież tu jest tłum ludzi, każdy cię dotyka. A Jezus wiedział, że ktoś go dotknął z wiarą. Upłynęła z niego moc uzdrawiająca dla tej kobiety. I tak samo dzisiaj jest z nami. Może ci się wydawać, że na świecie jest setki milionów chrześcijan i twoja modlitwa jest po prostu jedną z setek milionów. Ale Jezus patrzy na ciebie indywidualnie. Kiedy do Niego przychodzisz z wiarą, On patrzy na ciebie. To jest niezwykłe, ponieważ kiedy 100 milionów chrześcijan do Niego przychodzi w jednym czasie, to On patrzy na każdego człowieka w indywidualny sposób i odpowiada na jego modlitwę, na jego prośbę. Jezus nie ma względu na osobę. Czy jesteś przełożonym synagogi, czy jesteś kobietą odrzuconą przez całe społeczeństwo tylko z powodu choroby. Czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty. Czy jesteś mądry, czy może nie dało ci życie wykształcenia. Czy radzisz sobie w życiu, czy sobie nie radzisz w życiu. To jeśli przyjdziesz do Pana Boga z wiarą, to On ci odpowie. Nie będzie patrzył na to, kim jesteś. Nikt ani nic nie jest w stanie pomóc tobie, tak jak Jezus Chrystus. Kobieta wydała wszystkie pieniądze na leki i było jej tylko gorzej. Jair na pewno też miał duże możliwości, jako zacny człowiek, który był poważany w całej miejscowości. Jako człowiek, który być może nie był biedny, też miał wiele możliwości, aby szukać ratunku dla córki, ale pomógł mu tylko Jezus Chrystus. I dzisiaj jest tak samo. Możesz szukać pomocy wszędzie, ale nikt ci tak nie pomoże jak Jezus Chrystus. Tylko On jest w stanie dać ci to, czego potrzebujesz. Być może jako człowiek czujesz się wykluczony ze społeczeństwa. Być może z jakiegoś powodu ludzie nie chcą mieć z tobą styczności. Może to przez chorobę, może przez to, że nie radzisz sobie z jakimś grzechem. Czasem też tak bywa. Myślę, że czasem w naszych kościołach, jak widzimy, że człowiek sobie z czymś nie radzi, potrafimy siąść troszkę dalej. Ale Jezus nigdy nie odrzuca takich ludzi. On przychodzi pomimo wszystko i jeśli ten człowiek chce, to Jezus mu pomoże. Warto przychodzić do Pana Boga w kwestiach fizycznych, naszych chorób, ale też w kwestiach duchowych, naszych grzechów. Zawsze znajdziemy ratunek. To, co bardzo podoba mi się w tej historii opisanej przez Marka, to jest przyjście Jezusa do domu żałoby. Być może twoje życie jest w takim miejscu, gdzie trzeba po prostu płakać, rwać szaty i zawodzić. Ale kiedy przyjdzie do twojego życia Jezus Chrystus, to wszystko zamieni się w radość. On tchnie nową nadzieję w twoje życie. Być może jesteś powalony przez jakieś doświadczenia. Czujesz się na dnie, czujesz się jakbyś umarł, ale Jezus może przyjść i powiedzieć: wstań. Tak jak powiedział: dziewczynko, wstań. On dzisiaj może przyjść i podnieść cię z tego miejsca, w którym jesteś. Postawić w zupełnie nowej sytuacji. Ta historia pokazuje mi, że warto jest ufać Bogu. Warto jest ufać Jezusowi. Warto szukać ratunku w Nim. Mam taki ulubiony cytat, pewnie nieraz go cytowałem i tutaj też wiem, że go kiedyś cytowałem, że jest jedno życie, które szybko przeminie, ale to, co w Chrystusie, nigdy nie zginie. Charles Studd. Cytat ten pokazuje, że nasze życie w Chrystusie będzie trwało wiecznie, a to, co tutaj jest doczesne, szybko mija. Więc jeśli będziemy pokładać naszą nadzieję i naszą ufność w tym, co tutaj mamy, to przeminie. Jeśli będziemy patrzeć na to, kim jesteśmy, jak wiele osiągnęliśmy, to być może wystarczy małe doświadczenie, aby cała nasza nadzieja runęła. Ale jeśli będziemy ufać Bogu, tak jak mówi Psalm 5, lecz ci, co Tobie zaufali, cieszyć się będą nieprzerwanie. Radość nieprzerwana. Czy doświadczyłeś w swoim życiu radości nieprzerwanej? Ja w swoim życiu doświadczałem radości, ale też doświadczałem takich chwil, które tą radość gdzieś tam kończyły. Ale chciałbym doświadczać takiej radości nieprzerwanej. Chciałbym, aby, tak jak psalmista tutaj pisze, ich radość swymi odgłosami pobrzmiewać będzie całe wieki. Chciałbym, aby moja radość z tego, kim jestem w Jezusie Chrystusie, brzmiała przez całe wieki i żeby nie gasła. Takie powinno być nasze dzieci Bożych podejście do zaufania Bogu. Ty im zapewnisz swą ochronę. W Jezusie Chrystusie mamy ochronę. Jair i ta kobieta odnaleźli ochronę w Jezusie Chrystusie. Ochronę przed śmiercią i przed chorobą. Jezus ich wybawił z tego. On wniósł w ich życie radość, która być może trwała już nieprzerwanie. Bo Ty, Panie, zapewniasz pomyślność sprawiedliwemu. Twoja życzliwość osłania go jak tarcza. Ludzie dzisiaj opierają się na tych wartościach materialnych, na tym, kim są, co posiadają. Szukają pomyślności w tym, co mogą własnymi rękami zdobyć. Ale psalmista pisze, że to Bóg zapewnia pomyślność. I to w Nim powinniśmy szukać pomyślności i oczekiwać ochrony u Niego. Jezus jest naszym wybawieniem i tylko w Nim powinniśmy pokładać naszą ufność i naszą nadzieję. Amen.